Słuchajcie, dzisiaj chciałbym mówić na temat tego, że dom nie może być pusty. Chcę mówić też na temat tego, chcę mówić o pogańskiej duszy. Jedną z takich rzeczy, która dla mnie osobiście w mojej głowie, w moim sercu jest taka wysoko wartościowana, coś, co jest dla mnie istotne, co jest bardzo ważne, co cenię sobie niezwykle wysoko, jest osobiste nawrócenie człowieka do Boga. Tak? Biblia różnie to nazywa. Mówi o pamiętaniu, mówi o odwróceniu się od martwych uczynków, nazywa to nawróceniem, jest mowa o nowym narodzeniu. Jakby tego nie opisywać, jakimi terminami by tego nie określać, to chodzi tak naprawdę o jedną rzecz, o zmianie wewnątrz człowieka. Nie chodzi o to, nie chodzi o zewnętrzne rzeczy, nie chodzi o to, że przestaniesz przeklinać, przestaniesz palić, źle się prowadzić. Nie o to chodzi. Chodzi o to wydarzenie, które odbywa się w środku. Jeżeli to się odbędzie, to tam na zewnątrz widać właśnie to, że ty przestajesz przeklinać, palić i tak dalej. Ale ważniejsze jest to, żeby to się odbyło w twojej duszy, tam w środku. I bardzo wysoko uważam, że to jest najważniejsza rzecz, jaka się musi odbyć w czasie naszego życia, w czasie naszej wędrówki na ziemi. I uważam, że to jest kolosalnie skuteczne. To ma wielką wagę. A z drugiej strony zdarza nam się, pewnie ty to widziałeś, zdarza nam się widzieć takie sytuacje, kiedy ludzie mówią o swoim wielkim przeżyciu z Panem Bogiem, o wielkim spotkaniu, po roku, dwóch lub trzech latach wracają do starego życia. Tak? Widziałeś taką sytuację? Kto widział takie sytuacje? Rękę do góry, śmiało. Zdarzyło nam się widzieć takie sytuacje, tak? A więc rodzi się pytanie, jeśli to nawrócenie do Jezusa Chrystusa, to spotkanie z Jezusem Chrystusem jest tak wielkie, to dlaczego czasami zdarza się właśnie, że to jest na jakiś okres czasu tylko? Czy ci ludzie, którzy o tym mówią, udają? Czy oni pozorują to? Czy oni grają? Czy są jakimiś aktorami? Mówili takie piękne świadectwo, mówili o takich rzeczach, których Bóg dokonał, mówili o tym, że nie chcą wracać do starego życia i nagle są w tym samym miejscu albo w jeszcze gorszym niż byli. Dlaczego tak się dzieje? Muszę wam się przyznać, że miałem taki moment jako pastor, że bałem się dawać ludziom mikrofon do ręki, żeby o tym mówili. Mówię, bo znowu nic z tego nie będzie. Dzisiaj takie piękne słowa o tym, że rzuciłem palenie, że Bóg mi w czymś pomógł, i za rok, za półtora będzie po prostu wstyd i będzie obsiach, po co to robić, tak? Czy to wszystko jest udawane, czy to wszystko jest na niby? Aby zrozumieć jakby cały ten duchowy proces, musisz pamiętać o jednej rzeczy i gdzieś mam takie wrażenie, że Bóg koncentruje moją uwagę na tym temacie od kilku miesięcy. Wiem, że często do Niego wracam, ale zrozumienie tej rzeczy pozwala nam jakby ogarnąć ten temat tego procesu. Mówię ciągle o jednym i tym samym, o tym, że człowiek to nie jest tylko ciało, ale człowiek to duch, dusza i ciało. Tak? A dokładniej mówiąc, jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. I kiedy, tak mówi Biblia, tak? Że składamy się jakby z takich trzech elementów. I ja to ostatnio często powtarzam, to nie dlatego, że mam sklerozę i zapominam o tym, że już to mówiłem, ale dlatego, że chciałbym, żebyście to zapamiętali. Jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. I kiedy to zrozumiesz, łatwiej ci będzie zrozumieć, dlaczego ty tak funkcjonujesz albo inni ludzie funkcjonują w taki sposób. Tak? I jakby pamięć o tym pozwoli nam też zrozumieć właśnie, dlaczego jest tak, że ludzie, którzy się nawracają do Boga i doświadczają z nich dobrych rzeczy, to jest prawdziwe, po jakimś czasie potrafią wrócić do miejsca, skąd przyszli, albo nawet cofnąć się wstecz. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dzisiaj razem taki fragment z Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału. On się zaczyna na 24 wersecie. To jest trochę fragment jak z horroru. To są słowa trochę po prostu jak z filmu grozy, z jakiegoś egzorcysty albo z czegoś innego, ale nie bój się, nie chciałbym, żebyś to zlekceważył i wspólnie przeczytajmy razem te słowa od 24 wersetu. Jezus opisuje duchowy proces, jaki zachodzi w człowieku. I tam czytamy tak, że Jezus mówi tak, a gdy duch nieczysty, czyli szatan, tak, demon, tak, kiedy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, o to mnie nie pytajcie, czemu w miejscach bezwodnych, tego nie wiem, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, tak, czyli do człowieka. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera ze sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Jest gorzej niż na początku było. A gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego, błogosławione łono, które ci nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Mamy sytuację, pewien kontekst, to co się dzieje później. Biblia mówi, możesz, jeśli człowiek jest materialistą, tak, jeśli wierzy w tylko to, co widzi, w matematykę, fizykę, obliczenia, jeżeli wierzy tylko w biologię, chemię i tak dalej, jeżeli masz taki obraz głowy, taki oświeceniowy, tak, odrzucasz wszelkie jakieś inne rzeczy metafizyczne, to masz zawężone pole widzenia. Ale Biblia mówi o tym, że oprócz świata fizycznego jest świat duchowy, tak, że Bóg jest duchem, że wszechświat, w którym mieszkamy, jest stworzony przez Boga i zamieszkany przez byty duchowe, tak, które Biblia nazywa aniołami bądź demonami, czyli duchami, tak, które służą dla Boga albo są przeciwko niemu zbuntowane. I apostoł Paweł w Nowym Testamencie, opisując duchowy status człowieka, opisując stan człowieka, konsekwentnie powtarza uparcie jedną myśl, Jezus o tym też mówi, że zanim człowiek się nawróci do Boga, to w pewien sposób jest duchowo martwy. Jest duchowo martwy i żyje w takiej czy innej formie, w takiej czy innej postaci, w pewnego rodzaju buncie przeciwko Bogu. Co więcej, apostoł Paweł mówi, że w tym wszystkim my podążaliśmy za duchowym władcą tego świata. Tak? Podążaliśmy za duchowym władcą tego świata. On do Efezjan mówi tak bardzo brutalnie, nazywa rzeczy po imieniu, mówi, wy umarliście przez grzechy i upadki wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, to znaczy na wzór, tak, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach opornych. I dalej mówi, że wśród tych ludzi, którzy są przeciwko Bogu, żyliśmy my, kierując się pożądliwościami naszego ciała, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu. Byliśmy z natury... Paweł mówi, że jakby człowiek w naturalny sposób właśnie tak funkcjonuje. Świadomie bądź najczęściej nieświadomie funkcjonuje w buncie przeciwko Bogu i podąża za pewnym duchowym władcą. I co się dzieje, kiedy my zaczynamy słyszeć w tak czy inny sposób, zaczynamy słyszeć Boga, gdzieś nasze sumienie jest poruszone, nasze serce, nasze myśli, zaczynamy się nad tym zastanawiać. Tak w pierwszym odruchu najczęściej mówimy, a to są głupoty, trzeba się skoncentrować na życiu, na pieniądzach, na karierze, tak? Ale uporczywie gdzieś wraca do nas ta myśl, że być może jest coś więcej, być może jest Bóg. Nie potrafimy się pozbyć tej myśli, ponieważ to Duch Święty do nas mówi, on gdzieś porusza nasze wnętrze, zaczynamy się zastanawiać i dajemy się przekonywać Bogu, tak? Dajemy się w swoim wnętrzu Bogu przekonywać, że nie warto żyć tylko dla spraw materialnych i dochodzi do czego? Dochodzi do tego, że Jezus Chrystus pojawia się w naszym życiu jako Pan i Zbawiciel. Nie jako ktoś obcy, ale jako mój osobisty Zbawiciel i Jego śmierć na krzyżu staje się moją osobistą korzyścią. To nie jest takie uniwersalne dla wszystkich, ale to jest, ja zaczynam mieć z tego osobistą korzyść w postaci tego, że Bóg mnie zbawia. Tak? I kiedy nawracamy się, rodzimy się w duchu do nowego życia, rodzimy się na nowo, oddajemy Chrystusowi panowanie nad swoim życiem. Tak? Wyznajemy Go Panem, tak? Wyznajemy Go Panem, ale ważne jest, żeby Go w rzeczywistości uczynić Panem Twojego życia. Tak? Oddajemy Mu panowanie i pozwalamy oczyszczać swoje życie, tak? Z grzechu. To jest taki prawidłowo przebiegający proces nawrócenia. Powoli z tych wszystkich stref Twojego życia jest wypierany grzech, tak? Powoli wyzbywasz się tego. U innych jest to dramatyczny akt, który odbywa się bardzo szybko. U innych to jest walka, ale chodzi o to, żeby w każdej sferze Twojego życia Jezus Chrystus był Panem i Zbawicielem. Tak to powinno wyglądać. W tym fragmencie, który czytaliśmy, wnętrze człowieka jest porównane do czego? Do mieszkania. Tak? Do mieszkania, w którym może coś być, w którym może coś przebywać. I kiedy my nawracamy się do Chrystusa, to czytamy, że to mieszkanie zostaje jakie? Oczyszczone. A wcześniej było brudne i zamieszkane przez niechcianych lokatorów. Mieszkania są różne. Kiedyś zdarzyło mi się przez kilkanaście lat pracować w pogotowiu gazowym jako kierowca monter i co roku odwiedzałem setki mieszkań. To były czasami malutkie mieszkania w bloku M2, czasami to były jakieś mieszkania w starym budownictwie, luksusowe wille. Każdego roku widziałem po prostu setki mieszkań o różnym standardzie i zauważyłem, że nawet małe mieszkania potrafią być przytulne, zadbane, czyste i można w nich przebywać i mieć radość z życia. I widziałem też wielkie mieszkania, duże domy, które były zagracone, zabrudzone. Pewnego razu zostaliśmy wezwani na takie zlecenie, żeby wymienić gazomierz, który tam wisiał kogoś w mieszkaniu i pan na nas czekał, otworzył drzwi i po prostu byliśmy oniemiali, staliśmy. Ten człowiek był chory psychicznie i on do swojego mieszkania przynosił śmieci, które znalazł w śmietniku. I wyobraźcie sobie, że to jak otworzyły się drzwi, drzwi się otworzyły do środka i to mieszkanie po sufit było nas zawalone starymi szmatami, butelkami, kartonami, które on zbierał ze śmietników. O zapachach nie będę opowiadał. Po prostu staliśmy z moim kolegą, byliśmy oniemiali. To ono było zapchane do sufitu. Było tylko przestrzeń na to, żeby można otworzyć drzwi do środka. I w tych śmieciach ten mężczyzna miał po prostu wygrzebany, tak jakby siedzenie. On tam siadał, opierał się plecami i spał, ponieważ już nie było miejsca, żeby wejść. A zastanawialiśmy się, czy tam w ogóle, nie wiem, jakieś insekty, gryzonie, to do sanepidu, tak? I to był straszny obraz. Ale tak sobie myślę, że czasami ludzkie życie potrafi takie być. Nasze wnętrze potrafi być zaśmiecone nienawiścią, złością, pożądliwością, tymi wszystkimi rzeczami, które one są niewidzialne, chociaż reakcje, jak masz kontakt z takimi osobami, to widzisz, że coś jest nie halo, coś jest nie w porządku, tak? I intencje Chrystusa, intencje Boga odnośnie naszego życia są absolutnie jasne. W Bożym planie jest, żebyś poznał Chrystusa, żebyś się nawrócił, żebyś doświadczył zbawienia i chcę ci powiedzieć, że to jest za darmo. To jest za darmo dla mnie i dla ciebie, bo cena została zapłacona. To nie jest prawda, że to nie jest tak, że to jest absolutnie za darmo, ponieważ Jezus Chrystus za to zapłacił swoją śmiercią, swoją męczeńską śmiercią, ale dla nas to jest za darmo. Tak? I nasz duchowy status zmienia się, stajemy się dziećmi bożymi, ale druga rzecz, która się musi wydarzyć, którą czyni Duch Święty, to jest wysprzątanie twojego życia właśnie z tych wszystkich śmieci. To nie są kartony, butelki, jakieś stare szmaty, ale to są właśnie grzechy, to są rzeczy, które są przeciwko Bogu i Bóg chce to zabrać z twojego życia. Jeśli pozwolisz Mu na to, to On to zrobi. On to zabierze. To jest Boże zamiar dla ciebie. I ten, który tam mieszkał wcześniej, tak, Jezus nazywa go duchem nieczystym. On musi wyjść, ponieważ Chrystus tam teraz, on został stamtąd usunięty, ale on chce wrócić. On chce wrócić. I często tak się dzieje, często obserwuję taki proces właśnie. Rok, dwa, trzy, może czasami dłużej. To mieszkanie jest wysprzątane, czyste i ten duch mówi, pójdę, wrócę. I czytamy, że często zabiera za sobą 7 kolegów jeszcze gorszych niż on sam i że stan końcowy takiego człowieka jest gorszy niż początkowy. Biblia nazywa właśnie tego ducha nieczystego, tego demona, nazywa go ojcem kłamstwa. Nazywa go ojcem kłamstwa i Biblia mówi, że jego intencje są dla nas jasne, tak, klarowne i to nie są dobre intencje względem czego? Względem ciebie. Dlaczego? Dlatego właśnie, że on jest wrogiem Boga. Jest bezsilny wobec Boga, ponieważ mu nic nie może zrobić. Ale tobie, jeśli na to pozwolisz, może. Tobie, jeśli na to pozwolisz, może. I podkreślam bardzo mocno tutaj ten zwrot, jeśli pozwolisz na to. Tak? Biblia mówi, że nikt i nic, że żadna istota, żadne działanie nie jest w stanie oddzielić człowieka od miłości Chrystusowej. Amen? Tak, mamy tego świadomość, jesteśmy tego pewni, ale my możemy dać przystęp, tak? Możemy dać przystęp. Człowiek jest koroną Bożego stworzenia, tak? Człowiek jest taką wisienką na torcie w Bożym stworzeniu, jest perełką w koronie, tak? Tylko człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Do człowieka Bóg pała wielką miłością. Bóg cię kocha. Bogu na tobie zależy. Jesteś dla Niego istotny. Jesteś dla Niego ważny. Tylko On jest w stanie objąć swoją miłością tą mrowię ludzi na ziemi. I kocha każdego w taki sam sposób. I ten Boży przeciwnik, który nie może dotknąć Boga, może chcieć Go skrzywdzić, zranić, krzywdząc ciebie właśnie, jeśli mu na to pozwolisz. Kiedy nawracamy się do Chrystusa, kiedy nasze życie jest oczyszczone, to robi się w tobie pojemność. Robi się w twoim wnętrzu przestrzeń, robi się miejsce na co? Na Bożą obecność. Chcę ci powiedzieć, że masz potencjał, że masz przestrzeń na Bożą obecność w twoim życiu, że to jest twoje powołanie, aby żyć w tej więzi, żyć w obecności Ducha Świętego w tobie, że to jest twoje przeznaczenie, to jest twój zamiar. Chcę ci powiedzieć, że masz taki potencjał. Tak? Potencjał to jest możliwość do zrealizowania się Królestwa Bożego w twoim życiu. Jest tobie przestrzeń na Boże działanie. Jest tobie potencjał na namaszczenie Ducha Świętego. Jest tobie powołanie. Możesz być przedłużeniem Bożej woli, Bożego serca na ziemi. Możesz przynieść Bożą zmianę do czegoś życia. Ale potencjał oznacza, że to jest niezrealizowana jeszcze możliwość. Tak? To się musi zrealizować. I aby ten poprzedni lokator nie wrócił, potrzebne jest twoje działanie. Potrzebne jest twoje działanie. I chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie. Pewne rzeczy w naszym życiu są z łaski. Tak? Zbawienie jest z łaski poprzez wiarę. Amen? Tak, jest. Ale pewne rzeczy są, pewne rzeczy musisz wypracować. Do pewnych rzeczy musisz ty dojść. To jest twoje działanie, albo to jest działanie Boga przez ciebie. Tak? To nie dzieje się automatycznie. Nasze nawrócenie jest za darmo, ale wzrost duchowy nas kosztuje. Wzrost duchowy nie dzieje się przypadkowo. I to jest powód, dla którego jedni ludzie wzrastają, bo chcą, bo za wszelką cenę chcą za tym iść, a inni nie wzrastają, ponieważ być może jest w nich lenistwo, lekceważenie i Bóg tego nie uczyni wbrew tobie. Bóg tego nie uczyni wbrew twojej woli. Jeżeli nie chcemy oglądać takich sytuacji właśnie, że ktoś się nawraca naprawdę, ale tylko na rok, dwa, trzy, to musimy temu przeciwdziałać, tak? Nie możesz zrobić, nie możesz pozwolić na to, żeby twoje życie było pustostanem, tak? Wymiecionym, wyczyszczonym, ale pustostanem. Mówi się o tym, że przyroda nie znosi próżni. To nie jest prawda, bo przestrzeń kosmiczna głównie składa się z próżni, ale planety, które posiadają atmosferę, dzięki grawitacji, tam nie ma próżni, tak? I chcę ci powiedzieć, że podobnie funkcjonuje życie duchowe. Ono, ty nie znosisz duchowej próżni. Jeżeli nie wypełnisz swojego życia Bogiem, prędzej czy później znajdzie się tam coś innego i zapewniam cię, to będzie coś, co niekoniecznie ci się będzie podobać. To nie będzie coś, co sprawi ci radość, co da ci radość. Zdarza się od czasu do czasu obserwować coś, co ktoś gdzieś tam nazwał, nie pamiętam kto, to nie jest moje określenie, chrześcijanin z pogańską duszą. Chrześcijanin z pogańską duszą. O co chodzi? Jest człowiek, który nawraca się do Boga. Tak? Usłyszał od kogoś Ewangelię, może obejrzał jakiś film w telewizji, przeczytał książkę, posłuchał kazania na YouTube albo gdzieś indziej, albo po prostu przyszedł na nabożeństwo, ktoś go zaprosił i stało się poruszenie Ducha Świętego, mocniej bijące serce i decyduje się iść za Chrystusem, tak? Decyduje się iść za Chrystusem i naprawdę odbywa się we mnie nowe narodzenie, tak? To się dzieje w duchu. Jest jeszcze ciało i dusza. I ta dusza do tej pory funkcjonowała według swojego widzimisię. Miała poplątane to, co jest dobre i to, co jest złe. Ta dusza robiła, co chciała, myślała, jak chciała. I po tym nawróceniu ta osoba tak naprawdę nie sięga do Biblii, nie szuka Bożych rzeczy, nie szuka duchowego wzrostu, ale nie decyduje się na jakiś otwarty bunt wobec Boga, tak? I żyje w takim wielkim chaosie. Jest nawrócona, to jest prawdziwe, ale rzeczy, które mówi, rzeczy, które myśli, to jak postępuje, to jest jeden wielki chaos, tak? To jest chrześcijanin z pogańską duszą. I od czasu do czasu zdarza się widzieć takie sytuacje. Co zrobić, co potrzebujemy zrobić, aby nie popaść w taką duchową schizofrenię? Co zrobić, aby tak nie funkcjonować? W liście do Rzymian apostoł Paweł taki apel ma dwuwierszowy. Chciałbym go przeczytać, chciałbym wam go zadedykować. Sobie też, tak? On mówi do tych ludzi, do których pisze w pierwszym rzędzie, ale właściwie można by śmiało powiedzieć, że to jest do nas dzisiaj. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. To nie chodzi o to, żebyś złożył swoje ciało fizycznie na jakąś ofiarę, ale żebyś żył dla Boga. I dalej czytamy tak. I to jest bardzo ważne. To jest ta jedna rzecz, którą musisz zapamiętać dzisiaj z tego kazania. Jakbyś zapamiętał coś więcej, to będzie super, ale to musisz. I tam jest dalej napisane tak. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tak? Przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyś potrafił rozróżniać, co jest dobre, co się podoba Bogu. Prawda jest taka, że nie wszyscy wierzący ludzie potrafią rozróżnić, co jest dobre, miłe i doskonałe, co się Bogu podoba. Dlaczego? Bo mają nieprzemieniony umysł. Odrodzili się w duchu i grzechy zostały przebaczone, ale ten proces uświęcenia, proces zmiany zatrzymał się na jakimś bardzo takim wstępnym etapie i stoją w miejscu. Potrzebujemy zmieniać swoje wnętrze. To się odbywa przez przemianę umysłu i przez przemianę serca. Sytuacje, kiedy w życiu duchowym człowieka wierzącego nie ma wzrostu, Nie ma duchowego wzrostu, nie ma żadnego duchowego rozwoju, jest sytuacja status quo, utknąłem w jakimś miejscu, żadnego progresu. To nie jest Boży zamiar dla ciebie. Ty masz potencjał do rozwoju, masz potencjał do tego, aby nauczać Słowa Bożego, masz potencjał w sobie do tego, aby twoja rodzina funkcjonowała dobrze, masz potencjał do tego, abyś ty funkcjonował dobrze, abyś doświadczał przebaczenia, miłości, abyś był szczęśliwy. Ale to nie oznacza, że bogaty, tak? Nie o tym mówię. Ale mówię, żeby twoje wnętrze było uzdrowione. A więc można po prostu być zbawionym w duchu, ale z pogańską duszą. I wtedy człowiek ma totalny brak poznania Boga, kieruje się emocjami, zachciankami, brak zrozumienia Bożej woli, brak w ogóle jakiegokolwiek objawienia w jego życiu. Miota się po prostu z jednego końca. Pomimo tego Bóg cię kocha, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, tak? Pomimo tego Bóg cię kocha, pomimo tego nic nie jest w stanie cię oddzielić od miłości Jezusa Chrystusa, ale nie wydajesz owoców. Nie wydajesz owoców. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy ten poprzedni lokator, ten duch nieczysty, jak go nazywa Jezus, może chcieć wrócić i może mieć otwarte drzwi. I moje doświadczenie mówi mi, że nie ma takiej rzeczy, której doświadczyłeś z Bogiem, albo nie ma takiej rzeczy, której od Boga dostałeś, której On by nie chciał ci ukraść, której On nie chciałby ci zabrać. I jeśli na to pozwolisz, to zabierze ci wszystko. Zabierze ci poznanie Boga, zabierze ci pokój, radość, miłość, zabierze wszystkie pozytywne uczucia, zabierze ci twoją chrześcijańską tożsamość. Jeśli na to pozwolisz, On ci zabierze twoje uzdrowienie, które otrzymałeś od Boga poprzez wiarę. Ponieważ to jest Jego natura, aby cię skrzywdzić, tak? I twój stan może być gorszy niż początkowy. Może być gorszy niż początkowy. Ale chcę ci powiedzieć, że nie jesteś bezbronny. Biblia mówi, że my mamy oręż, on jest duchowy i ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nasz oręż jest duchowy, tak? Poprzez wiarę możesz się przeciwstawić. My nie walczymy z krwią i z ciałem. My walczymy... Nasza walka jest duchowa. Nasza walka jest duchowa. A pogańska dusza w wierzącym człowieku sprawia, że stajemy się bezbronni, ponieważ mamy wtedy zaciemniony umysł, nieprzemienione serce i nasze życie później jest nieprzemienione. I w zasadzie na zewnątrz nie różnimy się niczym wtedy od ludzi, którzy nie znają Chrystusa. A więc kluczem do tego, aby ten pustostan nie został zajęty przez niechcianych lokatorów w tobie, jest przemiana przez poddanie się Słowu Bożemu. Chrześcijanie, tak indywidualnie różne rzeczy sobie cenią i różne rzeczy sobie wartościują. Ja osobiście na takim absolutnym topie, jako najważniejszą rzecz, stawiam życie napełnione Słowem Bożym. Nie ukrywam, że jest to dla mnie coś najważniejszego. Być może wynika to z mojej historii, ponieważ moje nawrócenie nie wynika z działania człowieka. Ja jestem taką osobą, której nikt nie głosił Ewangelii. Żaden do mnie człowiek nie przyszedł. Andrzej, chciałbym z tobą porozmawiać, kim jest Jezus Chrystus, co dla mnie zrobił i tak dalej. Nikt do mnie nie przyszedł z dobrą nowiną. Ja się nawróciłem przez czytanie Nowego Testamentu. Dla mnie to jest coś świętego, coś niezwykle ważnego. Ja nie mówię, że ja jestem idealny, ale do mojego życia zmiana przyszła przez Słowo Boże. I do dzisiaj wielokrotnie się zdarza tak, że Bóg poprzez czytanie Biblii jakoś zmienia lekko kierunek mojego życia, koncentruję moją uwagę na czymś. Bóg mi się objawił przez... Ja czuję się trochę, jak czytałem biografię Marcina Lutra, to identyfikuję się z nim, ponieważ on też doświadczył tego przez ślęczenie godzinami nad Nowym Testamentem. I chcę ci powiedzieć, że jeśli nie dbasz o to, jeśli nie pielęgnujesz tego, to tego miejsca nie zapełni żadnym innym substytutem, bo to wszystko to inne, to będą podróbki. Albo inaczej, te wszystkie inne rzeczy mogą być fajne jakieś, no nie wiem, słuchanie jakichś tam kazań w internecie, słuchanie chrześcijańskiej muzyki, to może być fajne, ale to jest bez fundamentu. Jeżeli nie masz fundamentu Słowa Bożego, to prędzej czy później to będzie kruszeć i wielu wierzących ludzi tak naprawdę głoduje i biduje z powodu braku objawienia Słowa Bożego. Jak słucham po prostu, jakie ludzie mają pomysły, to łupież mi się sypie z głowy po prostu z wrażenia. Ludzie mają takie pomysły dlatego, że nie brakuje im objawienia. Masz potencjał, masz przestrzeń w swoim życiu na to, aby Duch Święty w tobie był, bo Boże objawienie i Boża wola. Ale jeśli nie będziesz przeciwdziałać temu byłemu lokatorowi, który będzie chciał do ciebie wrócić, to po jakimś czasie będziesz się błąkał i nie będziesz rozpoznawał Bożej woli w swoim życiu, mogą się zacząć pojawiać w nim śmieci i nie będziesz posuwał spraw Królestwa Bożego na ziemi do przodu. Nie będziesz posuwał spraw Królestwa Bożego. Jest taki werset w Biblii, który mówi o tym, o ludzkich dziełach, o dziełach człowieka wierzącego, a one mogą być różne. Tam jest użyte porównanie do drogocennych kamieni, do jakichś szlachetnych kruszców, ale też porównanie do takich rzeczy łatwopalnych, słomy i siana. Tam jest powiedziane, że niektórzy ludzie będą zbawieni jak przez ogień. To znaczy jedyną ich korzyścią, jedynym ich osiągnięciem będzie to, że oni sami pójdą do nieba, ale jest napisane, że ich dzieła spłoną. To mi trochę przypomina sytuację ze skoku wzwyż albo skoku o tyczce. Nie wiem, czy lubicie oglądać tą dyscyplinę, ale dla mnie to jest w ogóle niesamowite, jak tak wysoko można fruwać, a już ci ludzie o tyczce to wow. Bardzo wysoko. I te wyniki są bardzo wyśrubowane, ta tyczka wisi, jest rozbieg, ktoś biegnie i czasami jest tak, że ona jest poruszona, ale ten zawodnik się prześliznął i nie strącił. Tak? A niektórzy skaczą z takim dużym zapasem. I mam wrażenie, że niektórzy wierzący po prostu robią, co mogą, żeby tylko się prześliznąć. Namawiam cię, żebyś nie decydował się na takie życie duchowe minimum. Takie byle jakie. Ale namawiam cię do tego, żebyś celował wysoko dla Boga. Żebyś wypełniał swoje życie tymi rzeczami, które pochodzą od Niego. Tak? Aby się nie okazało, że jedyne, co zabierzesz do nieba, to po prostu twoje zbawione życie. Ale będą, tutaj są już pośród nas tacy ludzie, którzy ze sobą do nieba zabiorą swoich przyjaciół, bo im powiedzieli o Jezusie. Jakieś dobre dzieła, dobre rzeczy. Możesz to zrobić. Co mogę zrobić, kiedy widzę mojego brata albo moją siostrę w takiej sytuacji, tak? Kiedy oni po prostu tak się duchowo snują? Po pierwsze, możesz się modlić, tak? Możesz się za nich modlić, możesz próbować z miłością przekonywać ich do tego, żeby prowadzili lepsze życie, żeby nie prowadzili takiego dziadostwa duchowego, tak? Ale nie możesz tego za nich zrobić, taka jest prawda. Nie możesz tego za nich zrobić. Ludzie muszą sami po prostu to osiągnąć. I ludzie mają różne usprawiedliwienia, naprawdę różne usprawiedliwienia właśnie do prowadzenia takiego duchowego programu minimum, do posiadania takiej pogańskiej duszy, w której jest zamieszanie. Tak? Mówią, o, gdyby moje życie inaczej wyglądało, gdybym miał lepszą pracę i tak dalej, gdybym miał lepszego lidera. Ja się kiedyś tym bardzo przejmowałem, a później Bóg mi pokazał pewną sytuację w Biblii. Judasz miał najlepszego lidera wszechczasów. Judasz miał najlepszego lidera wszechczasów. To, na co masz wpływ od początku do końca, to, na co masz absolutny wpływ, to twoje własne życie. To życie możesz zmienić, to życie możesz przemienić, to życie może po prostu jaśnieć dla Boga. To ty możesz pozwolić, żeby twój dom nie był wypełniony śmieciami. To ty masz potencjał do tego, żeby w tobie zamieszkała pełnia Ducha Świętego. Jest w tobie potencjał. To jest przesłanie dzisiejszego dnia. Jest w tobie potencjał, żeby pójść do tego miejsca, które zaplanował dla ciebie Bóg, osiągnąć to, co Bóg dla ciebie zaplanował, być tym, kim Bóg zaplanował. Ale nie możesz pozwolić po prostu na życie w zamieszaniu. Pomysły, idee tego świata, koncepcje ducha tego opornego i w tym samym czasie Boże koncepcje. Idź za tym, co jest Boże w twoim życiu. Amen.